Co zadecydowało o tym, że to Mona Liza się najpiękniej uśmiecha, chociaż to nieprawda. Przecież ten uśmiech wcale nie jest taki znowu najpiękniejszy. Ja wiem, że to Vasari, który prawdopodobnie tego dzieła nigdy w życiu na oczy nie widział, bo zdaje się miał 5 lat, jak obraz wyjechał, opuścił Włochy i znał ten obraz niemal wyłącznie z relacji, opisów, ale to on zadecydował. To on właściwie wprowadził do historii sztuki pewne schematy, które dotyczą opisywania tego obrazu, a z drugiej strony każdy z Państwa ma pewnie jakiś swój ulubiony. Jak ja sobie przypominam kąpiącą się dziewczynę Rembrandta i jej uśmiech, to wydaje mi się, że piękniejszego nikt nigdy nie namalował. Ale jak jestem w Londynie w galerii i wpatruję się w ten obraz, to naprawdę nikt mnie nie niepokoi, bo nawet selfie robią sobie z Rembrandtem obok, bo tam są dzieła słynniejsze. A spróbujcie Państwo przyjrzeć się uśmiechowi Mona Lizy w Luwrze. Jest to absolutnie niemożliwe, żeby się tam dopchać. Co się wydarzyło takiego, że to właśnie Leonardo, że to właśnie ten obraz, czy chociażby Ostatnia wieczerza, która nie wygląda najlepiej, bo jest dowodem na to, że Leonardo nie robił wyłącznie genialnych rzeczy i ten jego pęd do tego, żeby wciąż coś odkrywać, spowodował, że wymyślił taką technikę fresku, która nijak się nie sprawdziła i dzięki temu uzyskał znakomite kolory, ale Ostatnia wieczerza schodzi powoli z naszych oczu, nie jest trwała.
W tym pytaniu poruszyła Pani szereg bardzo właściwie trudnych kwestii, dlatego że jeśli chodzi o pewną sławę Leonarda jako malarza, to trzeba tutaj zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, niewątpliwie pewien mit Mona Lizy, La Giocondy, jest rzeczywiście obecny już w tekście Vasariego, dlatego że Vasari poświęca właśnie temu portretowi wyjątkowo dużo miejsca, opisując go zgodnie z pewnymi zasadami swojej techniki opisów dzieł sztuki, co się nazywa ekfrazą, najczęściej ekfrazą. Vasari zwraca uwagę na to, że ten obraz jest jakby spełnieniem ideału mimetyczności, doskonałego naśladowania natury, widać nawet pulsującą krew w jej żyłkach, które starał się Leonardo odtworzyć. Natomiast ten uśmiech, ten niezwykły uśmiech, stąd zresztą to potoczne określenie, La Gioconda, uśmiechająca się, stał się od tamtego czasu właściwie przedmiotem najróżniejszych, całkowicie czasami fantastycznych, jeśli nie aberracyjnych wręcz interpretacji. Natomiast kwestia polega na tym, że Leonardo, być może on był jakoś bliżej, szczególnie związany z rodziną, która ten portret u niego zamówiła, rodziną Gherardini. Być może, tego do końca nie wiemy. Natomiast cały ten problem tego uśmiechu, który jest tak nieokreślony, wieloznaczny, wynika z jego fascynacji i próby zbadania i oddania wszelkich aspektów najróżniejszych wymiarów ekspresji ludzkiego charakteru i ludzkich uczuć i ludzkich namiętności właśnie w konkretnym dziele sztuki. Czyli niewątpliwie, jeśli tak moglibyśmy to ująć, Leonardo dokonuje pierwszego wielkiego przełomu, jeśli chodzi o malarstwo portretowe, to znaczy nasyca te postaci niesłychanym i wcześniej rzeczywiście niemożliwym, czy raczej nieobecnym bogactwem życia wewnętrznego, życia psychicznego. To po pierwsze. Po drugie, Leonardo dzięki tej swojej niesłychanie właśnie wnikliwej obserwacji całej tej sfery ekspresji, uczuć i charakteru inaczej określa relację pomiędzy widzem, pomiędzy odbiorcą, a obrazem i postacią przedstawioną. To jest bardzo ważne. My stajemy się coraz bardziej psychologicznie zaangażowani. Leonardo stawia przed nami pytania, na które my musimy sobie odpowiedzieć. Pytania te stawia w ten sposób, że właśnie nadaje swoim postaciom ten niezwykły rys wieloznaczności i w ten sposób zawiązuje się niezwykły, wcześniej dosyć rzadko spotykany dialog między postacią przedstawioną a odbiorcą tego dzieła, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o tego rodzaju portrety, ponieważ te portrety z całą pewnością nie były przeznaczone do tego, żeby wisieć w Louvre czy w innych muzeach, gdzie odwiedzają je miliardy, czy może miliony, przepraszam, ludzi, tylko były przeznaczone do prywatnego wnętrza. One miały często bardzo intymny charakter, co widać zresztą doskonale w fenomenalnym zupełnie portrecie, jakim jest nasza tak zwana dama z łasiczką, czy dama z drogostajem, z Cecilia Gallerani, która była jedną z kochanek Ludowika Sforzy. A zatem tutaj Leonardo jest rzeczywiście odkrywcą, można by powiedzieć, nowych pokładów życia psychicznego, które ukazuje w swoim malarstwie portretowym. Jeżeli teraz przyjrzymy się Ostatniej Wieczerzy. Ostatnia Wieczerza już za życia Leonarda była w marnym stanie, dlatego że Leonardo posłużył się rzeczywiście, jak pani tutaj zauważyła, nieco inną techniką. Nie malował, nie wykorzystał tradycyjnej techniki fresko, alfresco, nie malując na mokrej, gotowej zaprawie, tylko niestety eksperymentował z różnymi spoiwami, dodając tam jajka. I ten obraz, znaczy ten fresk właściwie już za jego czasów wyglądał bardzo marnie. To, co dzisiaj widzimy, jest właściwie daleko posuniętą rekonstrukcją. Ale zawsze zwracano uwagę na to, że Leonardo, przedstawiając postacie apostołów i Chrystusa przy tym genialnym rozwiązaniu perspektywicznym, fenomenalnym rozwiązaniu perspektywicznym, gdzie być może nawet włączył pewne aspekty myślenia o harmonii muzycznej, co jest przedmiotem pewnej dyskusji, pokazał najróżniejsze stany ekspresji, najróżniejsze stany uczuć, jakie wywołują słowa Chrystusa wśród uczniów. Z reguły przyjmuje się, że Chrystus zwraca się do uczniów ze słowami: jeden z was mnie zdradzi. I oni reagują w bardzo różny sposób i to podziwiano. To podziwiano, przyjeżdżano nawet z odległych dosyć krajów, żeby do refektarza klasztoru Santa Maria delle Grazie w Mediolanie, żeby właśnie ten fresk, to przedstawienie Leonarda zobaczyć i studiować te niezwykłe umiejętności oddawania ekspresji na różnych, w przypadku różnych postaci, postaci apostołów. To jest rzeczywiście jego kolejne ogromne osiągnięcie. Teraz gdybyśmy jeszcze zapytali, dlaczego właśnie Mona Lisa stała się takim symbolem? No, odpowiedź jest, myślę, bardzo różna, ale na dwie kwestie chciałbym tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę. Po pierwsze, obraz ten, zresztą notabene, on nie trafił właściwie nigdy do osoby, która go zamówiła. Leonardo ten obraz miał ze sobą, kiedy spędzał ostatnie 3 lata we Francji pod opieką króla Franciszka I. I rzeczywiście ten obraz po prostu tym sposobem znalazł się we Francji, dzisiaj jest ozdobą Louvru. Ale ten niezwykły wizerunek przy wszystkich, zresztą innych jeszcze tam niecodziennych i zadziwiających wręcz rozwiązaniach, które Leonardo wprowadza, przede wszystkim włączenie postaci przedstawionej w pejzaż, ale to włączenie jest takim organicznym spleceniem tej postaci z pejzażem. Niesłychanie subtelne rozwiązania kolorystyczne, które być może nam dzisiaj umykają, których nie jesteśmy w stanie do końca może dojrzeć nawet ze względu na to, że te obrazy bardzo często przez stulecia ściemniały, pokrywane wernicami, żółkły i nie widzimy już być może czasami tego mistrzostwa i tej finezji Leonarda. Również problem modelunku światłocieniowego i tego słynnego sfumata, czyli roztapiania tych konturów. To wszystko jest w tym portrecie Mona Lizy widoczne, ale ona stała się, można by powiedzieć, w gruncie rzeczy z jednej strony taką sygnaturą Leonarda, jest to najsłynniejszy obraz świata z całą pewnością, ale z drugiej strony stała się taką jakby sygnaturą renesansu, że to jest do pewnego stopnia wcielenie pewnych ideałów renesansu jako epoki emancypacji, epoki rozwoju wiedzy, epoki tego dążenia do idealnego piękna. A jeszcze to nieokreśloność tego uśmiechu, tego spojrzenia podsyca tę tajemniczość i tę fascynację. Niemniej jednak można by pokazać dokładnie, jak to się stało, dlaczego właśnie ten obraz Leonarda zyskał sobie taką sławę. Trzeba powiedzieć, że tutaj nie chodzi o to, że ten obraz był bardzo chętnie oglądany. Raczej oglądano ten obraz poprzez to, co o nim przeczytano. To jest ta sprawa bardzo istotna. I w drugiej połowie XIX wieku w Anglii był taki wybitny bardzo pisarz angielski, eseista, fenomenalny zupełnie eseista, który nazywał się Walter Pater. Napisał taki szereg, cykl szkiców, esejów o renesansie i właśnie w eseju o Leonardzie zostawił jeden z najniezwyklejszych opisów tego obrazu, gdzie Mona Liza stała się dla niego wcieleniem dążeń wszystkich epok, wcieleniem dążeń wszystkich ludzi i wcieleniem pragnień, nawet najbardziej niezwykłych, pragnień intymnych, ale nawet takich pragnień, które są, można by powiedzieć, bardzo ukryte ze względu na swoją niezwykłość czy wręcz dziwaczność. Ten opis, który jest właściwie dziełem poetyckim, w pewnym sensie spowodował także ten ogromny wzrost zainteresowań Monalizą, a to zostało jeszcze spotęgowane w momencie, kiedy przed I wojną światową pewien włoski artysta o niezbyt dużych uzdolnieniach po prostu ukradł ten obraz, wyniósł go najzwyczajniej w świecie w biały dzień z Luwru i oczywiście okazało się, że straciliśmy największy skarb, rzeczy straszne, no nie odzyskamy. W końcu ten obraz szczęśliwie odzyskano. Mona Liza Leonardo da Vinci stała się przedmiotem tysięcznych przeróbek, żartów, drwin, parodii, pastiszów na czele z Duchampem, który domalowuje jej te wąsy. Krótko mówiąc, Mona Liza już nie istnieje jako dzieło Leonarda, jako dzieło renesansu. Ona jest już w zupełnie innej przestrzeni. Ona jest po prostu symbolem wywoławczym. Jest takim właściwie, powiedziałbym, simulacrum pewnej ikonosfery. Jest pewną złudą, do której już nikt nie ma dostępu. Tutaj pani przed chwilą powiedziała, tego obrazu nie da się zobaczyć, bo tam są miliony ludzi przed nim. Tam się tłębi ogromny tłum, a nawet jeśli uda nam się bliżej podejść, to nic nie da, bo tam jest wielka pancerna szyba, w której wszystko się odbija.
Wracamy do ciebie i do tej Monalizy. W popkulturze, w grach wideo, którymi się zajmujesz, przecież też funkcjonuje, prawda? Ale nie tylko.
No tak, jest rzeczywiście niezwykle wdzięcznym obiektem do wszelkich przetworzeń i faktycznie niezwykle nośnym ze względu na tu swoją niedopowiedzianość i nieoczywistość. I rzeczywiście to jest troszkę tak, że patrząc na spuściznę Leonarda i karierę dzieł sztuki, które stworzył, można mieć takie wrażenie, że no w zasadzie niezwykle skutecznie zaprogramował swoją późniejszą autokreację, także był również mistrzem i w tym zakresie. Rzeczywiście Leonardo stał się, ja bym powiedział, że to chyba nie tylko jest tak, że Mona Liza jest najbardziej znanym dziełem sztuki na świecie, ale to jest również i tak, że prawdopodobnie Leonardo jest również najbardziej znanym artystą w historii świata. Choć, jak wiemy, nie do końca wiadomo, jak wyglądał, to jednak poprzez szereg przeróżnych nawiązań, szereg remiksów tego, co zrobił, no ta jego osoba i jego dzieło się niezwykle mocno zakorzeniło. To oczywiście grozi tym, że w pewnym momencie przetwarzając i multiplikując te przeróżne opowieści o nim i jego sztuce, tak naprawdę już bardzo daleko odeszliśmy od oryginału, jeśli w ogóle pamiętamy jeszcze o co tam chodziło. No tutaj przykładem niech będzie choćby człowiek wirtuwiański, prawda, który przez długie lata rządził również na naszych ulicach, kiedy był wykorzystywany przez jedną z sieci komórkowych po to, żeby budować własny wizerunek korporacji takiej bardzo humanistycznej, wcale nie chodziło w niej o pieniądze i tak dalej. Natomiast no, rzeczywiście to jeden z najchętniej wykorzystywanych również symboli w ogóle w naszej kulturze. Dodatkowo jeszcze wszystko nie dość, że się nie kończy, to chyba się potęguje. Przy okazji oczywiście dolepia mu się coraz to nowe twarze, powoduje to wszystko coraz większe zamieszanie, bo w zasadzie nie wiadomo, kim ten Leonardo był i co on tak naprawdę zrobił, co on po sobie zostawił. Przy okazji tej rocznicy akurat szczególnie zaintrygował mnie jeden z takich materiałów medialnych, w którym pokazywano doskonałość pracy, którą Leonardo wykonał jako kartograf. To właśnie jedno z takich zleceń obronnych w jednym z włoskich miasteczek, które szykowało swój system obronny. Pojawiło się również zlecenie dla Leonarda, który miał narysować mapę, które miało służyć władcy tego miasta do tego, żeby się dobrze bronić. Chodzi o miasto Imola, jeśli dobrze pamiętam. I Leonardo de facto zaprojektował całkowicie nową metodę generowania takiej mapy i ona polegała na tym, że, w zasadzie na tym, na czym dzisiaj polegają Google Maps, czyli rzut zupełnie z góry. Jeśli nałożymy na siebie obrazki fotograficzne współczesne i to, co zrobił Leonardo, chodząc po okolicy i mierząc krokami i robiąc ręcznie notatki, no to jego precyzja po prostu zwala z nóg. To jest niewiarygodne, jak niesamowicie udało mu się odwzorować to, to, czym się zajmował wtedy. No i ja myślę, że to jest również w tym sensie nieskończona jeszcze w popkulturze opowieść o Leonardzie, że tego typu kontekstów, tego typu zdarzeń, w których on nagle się pojawia i staje się kluczem do wyjaśnienia tego, że my mamy tutaj Google Earth, ale tak naprawdę wszystko wymyślił Leonardo. To się tak naprawdę jeszcze wcale nie kończy, tylko coraz bardziej wzmacnia.
To jest bardzo ważne, co pan profesor powiedział. Właśnie ta mapa tego miasteczka Imola, czy jeszcze inne jego prace. Musimy pamiętać o tym, że Leonardo w gruncie rzeczy, którego często chcemy widzieć jako takiego samotnika, osobę całkowicie poświęconą tym studiom, dociekaniom, czy oddanemu, osobie oddanej tworzeniu tych niezwykłych rzeczywiście dzieł, w gruncie rzeczy był bardzo właściwie sprawnym przedsiębiorcą, jeśli tak może się wyrazić. On miał duży warsztat, zatrudniał w tym warsztacie bardzo wiele różnych osób, musiał bardzo starannie pilnować pracy tych osób, bo w zapiskach są często jego narzekania, na przykład na zatrudnionych przez niego rzemieślników z Niemiec, dajmy na to, czy ten słynny jego współpracownik z Salai, którego nie wiadomo, zresztą to przedziwna zresztą sytuacja, był przy Leonardzie właściwie niemalże do samego końca. Vasari pisał o nim bardzo niedobre rzeczy, że to jest żarłok, kłamca, oszust, złodziej, ale jakoś go przy sobie zatrzymał. Tak więc Leonardo w gruncie rzeczy był artystą, twórcą, który podejmował bardzo różne zlecenia, a tego typu zlecenia, właśnie jak kartografia czy architektura obronna, stawiały go niemalże na samym szczycie ówczesnych twórców i artystów. To było wiele wyżej cenione, aniżeli sztuka malarska. To były niesłychanie prestiżowe i pozwalające zarobić naprawdę ogromne pieniądze zlecenia. I Leonardo w gruncie rzeczy miał dosyć sporo pieniędzy. Umiał zresztą dosyć nieźle dbać o swoje interesy. Inna rzecz, że nie przywiązywał do tego prawdopodobnie zbyt wielkiej wagi. Ale nie możemy tutaj tego stracić z oczu. Leonardo żył w pewnej i społecznej sytuacji, i społecznej konwencji i zgodnie z tymi wymogami działał. Tutaj pani przed chwilą mówiła nam właśnie o tym liście polecającym do Ludowita Sforzy. Tak, rzeczywiście jest ten list. Jest on niezwykły o tyle, ile Leonardo rzeczywiście przedstawia się przede wszystkim jako inżynier, architekt, twórca architektury obronnej oraz wszelkich narzędzi, czy też machin, które mogą służyć do walki, do uśmiercania czy do obrony. Dopiero potem ewentualnie przedstawia się jako ten, kto mógłby rzeczywiście w czasie spokoju czy wytchnienia malować obrazy czy rzeźbić jakieś rzeźby. To jest bardzo, bardzo ważne. Tego nie możemy absolutnie stracić z oczu.
Ale i tak przyjmują go na dwór Sforzy z powodu dobrych manier i tego, co jest napisane w piśmie i tego, że potrafi zorganizować życie towarzyskie na dworze i zabawić właśnie dworzan. Wracam do tego, o czym mówiłeś, Piotrze, tak chętnie wykorzystywany w popkulturze i że to jeszcze nie koniec, będzie coraz intensywniej. Nie wiem, czy nie z tego powodu, że współczesna kultura i kultura przyszłości, nie wiem, potrzebuje konkretnego znaku, symbolu. Leonardo się do tego fantastycznie nadaje.
Oczywiście tutaj się w pełni zgadzam i powiedziałbym nawet, że w Leonardzie chyba dostrzegamy coś, czego nam bardzo mocno brakuje, mianowicie takiej jedności pomiędzy myśleniem a działaniem. My troszkę mamy ten problem, troszkę lubimy nazywać ten problem, szczególnie studenci na przykład lubią go nazywać, że w życiu jest coś takiego jak teoria i praktyka. Ale mi się wydaje, że to jest troszkę złe postawienie sprawy, że chodzi tutaj raczej o niemożność połączenia tego, o czym się myśli, z tym, co się robi. I u Leonarda to się fantastycznie ze sobą klei i dlatego myślę, że on jest człowiekiem tak niezwykle efektywnym w swoim działaniu, że on myśląc pracuje, a pracując cały czas myśli. To się nigdy nie kończy i to nie jest w żaden sposób problem, z którym się musi zmierzyć. My natomiast mamy właśnie troszkę taki dylemat, że i nasze kształcenie i wiedza, którą produkujemy, bardzo często jest tak dalece oddalona od tego, jak żyjemy, jakie życie praktykujemy. No, załóżmy, że jak zajmuję się kulturą cyfrową, to powinienem być robotem, bo wtedy te dwie przestrzenie by się jakoś ze sobą zgadzały. A tymczasem mieszkam sobie, mam swój trawniczek, pielęgnuję drzewko, więc jakby kompletnie nie pasuje do wizerunku. Tego kłopotu nie miał Leonardo. I tego mu rzeczywiście zazdrościmy. Myślę, że dlatego ta figura, w którą go ubraliśmy, będzie nas inspirowała tym bardziej, im bardziej będziemy odchodzili od takiego holistycznego pojęcia życia, w którym nam się wszystko po prostu zgadza i pasuje do siebie.
Panie profesorze, to dlaczego? Dlaczego to właśnie Leonardo przetrwał twórców, artystów w tamtym czasie było wielu.
Był to artysta, twórca i myśliciel bardzo wszechstronny. Po drugie, Leonardo w historiografii sztuki, w historiografii artystycznej zajmuje dosyć eksponowane miejsce od czasów tych żywotów artystów Giorgia Vasariego, czyli mniej więcej od roku 1550, bo to jest pierwsze wydanie. I trzeba może tutaj zwrócić uwagę na to, że w istocie rzeczy wyobrażenie o renesansie, jakie zaczęło potem się budować, właściwie kiedy zaczęliśmy wyodrębniać taką epokę jak renesans. Sami myśliciele czy artyści renesansu nie mówili sobie o sobie, że są ludźmi renesansu, tak jak my byśmy to dzisiaj chcieli widzieć. Oni właściwie używali pojęcia odrodzenie, rinascita, ale nie w sensie odrębnej epoki, tylko odradzania się konkretnych dziedzin sztuki, twórczości czy wiedzy albo nauki poprzez nawiązanie, powiedzmy sobie tak to określmy, lub też rywalizowanie z modelami starożytnymi, które uważano za doskonałe. XIX-wieczni historiografowie usiłowali postrzegać renesans po pierwsze jako diametralne zerwanie z tymi wszystkimi niedobrymi rzeczami, które rzekomo tłamsiły człowieka w tym niedobrym średniowieczu, a po drugie renesans miał się stawać, czy był traktowany jako zapowiedź, czy wręcz początek tego, co pan profesor mówił, czyli świata nowoczesnego. To miałby być właśnie początek tej epoki, w której my żyjemy, początek nowoczesności. I myślę, że ten mit renesansu, no on nie może być taki zupełnie nieokreślony. Każdy mit w pewnym sensie wymaga konkretnej postaci. I tutaj Leonardo doskonale się nadawał, ponieważ Leonardo spełnia pewne warunki tego idealnego, w cudzysłowie renesansowego, ale tak naprawdę romantycznego artysty. Tworzy mało, nie kończy swoich obrazów, czyli to jest ten prawzór tego arcydzieła nieukończonego, tego słynnego, przecież słynnej noweli Balzaca. Państwo pamiętają, tam jest Balzac, tworzy taką postać malarza Frenhofera, który całe życie pracuje nad jednym obrazem. Kiedy umiera i kiedy ta zasłona zostaje odsunięta, tam nie ma nic właściwie. Czyli Leonardo, tak to interpretowano, nie kończy swoich obrazów, ponieważ albo sam jest artystą absolutnym i nie musi tego robić, albo dotyka tego, co jest absolutne i nie jest w stanie tego ukończyć. Na dwoje babka w tym momencie wróżyła. Poza tym zaczęto go traktować jako osobę, to zresztą pan profesor tu świetnie to zauważył, która w przedziwny sposób wyprzedza swoją epokę o 300 czy 400 lat. No, są te jego niezwykłe projekty, jakaś łódź podwodna, helikopter, ten ptak, który miał się wznieść w powietrze, czyli jakiś pierwowzór naszego samolotu. Czyli krótko mówiąc, Leonardo jest taką właśnie postacią na wskroś nowoczesną. Właśnie takiej postaci potrzebujemy i takiej postaci oczekujemy. Jest właśnie takim trochę męczennikiem wiedzy, męczennikiem sztuki, który bez reszty się jej oddaje. Bardzo podobny obraz jest chociażby w powieści Dymitra Meroszczowskiego o Leonardzie, bardzo kiedyś poczytnej.
Chciałam dotknąć takiego bardzo współczesnego hasła. Nie wiem, na ile ono funkcjonowało w czasach Leonarda. Prawa autorskie. Mówię o wynalazkach, dlatego że właśnie są tacy, którzy uważają, że nie tyle wyprzedzał epokę, ile odkrywał to, co było wcześniej. Powiedzmy chociażby o spadochronie, o tym, żeby unosić się tak w powietrzu. Ludzkość marzyła zawsze, prawda? No i nasz Leonardo da Vinci, co najmniej kilkanaście rozmaitych projektów, w tym spadochron, właśnie nie wiem, jakiego teraz słowa mam użyć, ściągnął sobie, powielił, zasięgnął inspiracji od innego wynalazcy, Tacola. Tylko że Tacolo niespecjalnie rozwinął swój pomysł, ale rysunek spadochronu u niego znajdujemy. A jak było na przykład z wózkiem, tym słynnym wózkiem samobieżnym Leonarda, czy z wozami bojowymi? To też jest rzecz, znowu nie wiem jakiego użyć słowa, ściągnięta z innego konstruktora. Nawet człowiek wirturiański jest postacią wcale nie wymyśloną przez Leonarda, bo wymieniany tu powielokroć Andrea rysował człowieka wpisanego w koło i w kwadrat przed Leonardem.
Myślę sobie, że w ogóle paradoksem naszego dzisiejszego spoglądania na Leonardo jest między innymi to, że pomimo tego, że sam twórca ani za życia, ani potem jego spadkobiercy nie byli beneficjentami obrotu wszelkimi dobrami intelektualnymi, które zostały po mistrzu, to jednak, żeby dzisiaj skorzystać z tego, co stworzył Leonardo, w gruncie rzeczy, jeśli chcielibyśmy na przykład to wykorzystać do pracy jakiegoś rodzaju koncepcyjno-komercyjnej, to musielibyśmy zapłacić za możliwość korzystania z reprodukcji tych dzieł Leonarda. I to jest paradoksalne w tym sensie, że no właśnie to jest doskonały przykład na to, jak działa współczesna logika kanalizowania przepływu wiedzy przy pomocy pieniędzy. To znaczy wszystko obstawiliśmy copyrightami. Wszędzie widzimy tylko i wyłącznie najpierw własność, a dopiero potem intelektualną. Coś, co by było, myślę, nie do pomyślenia w czasach Leonarda, ale zresztą jeszcze wiele lat później, bo zdaje się, że ten koncept praw autorskich, które dzisiaj znamy, które wokół których się spieramy i wokół których w Polsce ciągle jeszcze można zgromadzić parę osób na ulicy po to, żeby zaprotestować przeciwko, on tak naprawdę ma swoje źródła chyba w XIX wieku, a zatem jest stosunkowo młody i jako żywo nie pasuje do myślenia takiego międzydziedzinowego i wolnego, jakie przyświecało Leonardowi. Ale powiedziałbym jeszcze jedną rzecz. Gdybyśmy spróbowali oszacować wartość zacytowań i pożyczek z Leonarda dzisiaj, to myślę sobie, że nigdy więcej już nie musiałby nic robić. Byłby prawdopodobnie Billem Gatesem albo pewnie tych pieniędzy miałby jeszcze więcej.
Bill Gates, zdaje się, jest zresztą właścicielem poważnej części notatek Leonarda da Vinci, które kupił za niebagatelną sumę 30 milionów, ale też bardzo eleganckie zachowanie, dlatego że kodeks Leicester, czyli część notatek Leonarda, przez jakiś czas nazywała się zupełnie inaczej, bo pochodzący z Leicester kolekcjoner, kiedy je nabył korzystnie drogą kupna, przemianował kodeks na swoje nazwisko. Kiedy od niego odkupił to Bill Gates, nie przemianował tych notatek na kodeks Gatesa, tylko wrócił do tej pierwotnej nazwy. Właśnie notatki. Tych notatek było podobno 14, kilkanaście tysięcy. Do naszych czasów zachowało się zdecydowanie mniej. Wydaje mi się, że tak jak te mapy, o których panowie wspomnieli, tak to może być pierwowzór Wikipedii, znakomity. Zresztą Leonardo da Vinci chciał utworzyć taką encyklopedię wszech rzeczy. No czymże innym jest nasza Wikipedia, jak nie tym. I szczerze mówiąc, panuje w niej podobny chaos jak w notatkach Leonarda, bo oprócz traktatu o malarstwie to cała reszta kompletnie nieuporządkowana.
Puścizna rękopiśmienna Leonarda została odziedziczona właściwie przez jego bardzo bliskiego współpracownika i chyba bardzo bliskiego ucznia. Ale na pewno Leonardo to bardzo wysoko cenił i chyba był to jego ukochany uczeń, mianowicie przez Melciego. Przez kilkadziesiąt lat starał się to uporządkować, ale nie zdążył tego zrobić do swojej śmierci. One się rzeczywiście rozproszyły, za wyjątkiem tego traktatu o malarstwie, który już cyrkulował i był znany właściwie w XVII wieku różnym artystom, czy powiedzmy sobie znawcom albo amatorom sztuki, którzy byli tymi kwestiami zainteresowani. Ile się ocaliło? No, oblicza się, że około 20-25% tego, co Leonardo rzeczywiście zostawił. Czyli ogromna część jego spuścizny została bezpowrotnie utracona. W tych różnych kodeksach, bo są to tak zwane kodeksy, one były wtórnie po prostu łączone w różne kodeksy, są w bardzo różnych bibliotekach. One są w bibliotekach Mediolanu, Paryża, Waszyngtonu, w Windsor Collection, są cudowne. Mamy tam przede wszystkim jego studia o charakterze anatomicznym. Mamy tam rysunki, które bardzo często były potem studiami przygotowawczymi do bardziej złożonych jego dzieł. Są tam projekty tych właśnie przedziwnych czasami urządzeń technicznych. Krótko mówiąc, jest tam właściwie wszystko. Jest to w pewnym sensie taka silva rerum, ale to jest rzeczywiście jakiś obraz takiego całego kosmosu, na tyle na ile Leonardo, jego działania, na tyle na ile Leonardo mógł to uczynić, bo są tam studia wody, studia skał, studia drzew, bardzo poważne i ważne studia z zakresu optyki i światła, analizy ruchu postaci, analizy proporcji ludzkiej postaci, rysunki dotyczące fortyfikacji, najróżniejsze na przykład urządzenia, które miałyby służyć przepompowywaniu wody, podnoszeniu wody na pewną wysokość, konstrukcję śrub, ale trzeba pamiętać o jednej sprawie. To wszystko, co Leonardo robił, być może z pewnymi wyjątkami, było jednak przedmiotem zainteresowań ówczesnych badaczy czy ówczesnych inżynierów i architektów. Na przykład problem podniesienia ciężaru na pewną wysokość czy zbudowania właściwego rusztowania przy konstrukcji jakiejś budowli, to były kwestie, które były wówczas rozważane, które były analizowane i Leonardo tutaj doskonale, że tak powiem, wykorzystuje wiedzę swoich poprzedników i swojego otoczenia, bo te sprawy miały bardzo wyraźny walor czy też wymiar praktyczny i były nieustannie analizowane. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj twórczość San Giorgio di Pietro Martiniego, wybitnego architekta, który właśnie specjalizował się w architekturze obronnej czy całej rodziny San Gallów. I tutaj niewątpliwie Leonardo tego nawiązuje. Druga rzecz, pani tutaj o tym wspominała, Leonardo jest w dużej mierze dziedzicem pewnych tradycji naukowych. Pan profesor też o tym mówił, szczególnie nauki, no nie tylko, ale między innymi w dziedzinie optyki i geometrii, odkryć, które zostały przekazane światu zachodniemu, czy też wypracowane dla świata zachodniego przez uczonych arabskich. To jest naprawdę bardzo istotne. I teraz, gdy my się rzeczywiście możemy fascynować, one są fascynujące, ta cała postać Leonarda, jak i na przykład jego sztuka, nad tymi niezwykłymi przedstawieniami, tymi rysunkami łodzi podwodnej, czy tego helikoptera, czy właśnie tego skrzydła, które miało być takim właśnie rodzajem właściwie szybowca chyba, coś takiego. Zresztą nawet to zostało potem zbudowane w Anglii już w XX wieku, zresztą stosunkowo niedawno. I faktycznie może na tym polecieć, da się to zrobić, tylko że Leonardo oczywiście nie ma takich materiałów syntetycznych, jakimi dzisiaj dysponujemy. Ale wszystko jedno. Zastanawiamy się, dlaczego właściwie on to robił. Otóż wydaje się, że dobrze zdawał sobie sprawę z tego, iż tego nie da się w żaden sposób zmaterializować. Ale on w ten dzięki temu mógł po pierwsze notować swoje idee, notować swoje pomysły, a to było dla niego zawsze bardzo istotne, a po drugie to mogło mu służyć także jako swego rodzaju takiego portfolio, żeby mógł pokazać po prostu i przedstawić się, czy wręcz zareklamować potencjalnemu pracodawcy, jeśli tak może się wyrazić. Tak więc nie możemy Leonarda izolować z tego kontekstu, absolutnie z tego kontekstu historycznego, kontekstu jego własnej epoki, kontekstu pewnych tradycji naukowych, technicznych, w których on się rozwijał, co absolutnie nie pomniejsza jego wielkości. Co więcej, pozwala nam zobaczyć Leonarda jako postać absolutnie wyjątkową i genialną tylko w tym kontekście. Jak mawiał słusznie Goethe, tylko w ograniczeniach poznaje się mistrza.
Czy ta ciągłość zostanie zachowana? Czy te notatki mogą się przydać?
Pomijając kwestię tych własności intelektualnych, która myślę prędzej czy później zostanie rozwiązana jednak na rzecz otwartego dostępu do wszystkich dzieł Leonarda, to oczywiście, że on przenika. Te machiny, które zaprojektował, pojawiają się w grach i one tam doskonale funkcjonują, są modelami, wokół których można konstruować kolejne przedmioty itd., itd. Szereg szkiców Leonarda pojawia się, tak jak już o tym wspomnieliśmy, w kulturze popularnej, jest przedmiotem nieustannego recyklingu, więc to jest mieszkaniec zbiorowej wyobraźni. To są ciągle teksty kultury czy obiekty kultury, które pracują, które nieustannie użyźniają to, co robimy, gdzie i jak robimy. No i wydaje się, że rzeczywiście poza tymi mitami, o których pan profesor wspomniał, w których chcielibyśmy wypozycjonować Leonarda, niezależnie od tego, jak bardzo krytyczni wobec nich jesteśmy, to ta jego postać staje się siłą rzeczy, no, takim jakby patronem dla działań kreatywnych, dla działań designerskich, kreatywnej inżynierii. Również ostatnio napotkałem też na taką interpretację, że no przecież nie nikt inny jak właśnie Leonardo był pierwszym, który z pewnością w ogóle zdał sobie sprawę z istnienia tego, czym jest medium jako takie. Pamiętajmy, że to jest parędziesiąt lat po wynalezieniu druku, ale on jeszcze wtedy nie jest tak powszechny, kiedy u szczytu swojej kariery jest Leonardo. Tego typu refleksja, która tak naprawdę stała się zbiorowym dobrem w kulturze europejskiej gdzieś tak dopiero w XX wieku. Nawet samej sztuce nie była tak bardzo przecież jasna i precyzyjnie wyrażona wcześniej. No to są wszystko rzeczy, które powodują, że kapitał Leonarda jest ciągle niespożyty. To jest elektrownia jądrowa, w której energia się nie kończy. Przynajmniej ta kulturowa.
Bardzo panom dziękuję.
Ja dziękuję.
Profesor Piotr Cywiński, profesor Ryszard Kasperowicz.
Dziękujemy.